Wracamy do studia wschodniego, wracamy do rozmowy z profesorem Andrzejem Gilem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panie profesorze, przed przerwą wspomniał pan kilkukrotnie o pewnym teatrze, o rozgrywających w tej sytuacji związanej z sytuacją w Syrii. No więc powiedzmy też i wyjaśnijmy naszym słuchaczom, kto w tej sprawie jest rozgrywający, bo często to też widać w mediach. Mówimy Syria, pokazujemy Syrię i że jest Al-Assad, dyktator, są Stany Zjednoczone, Rosja. Zresztą dzisiaj też chyba dosyć też mylnie bardzo wiele mediów pokazuje, że to właśnie wojska samego dyktatora dokonały przejęcia w Aleppo, prawda? Bo tak naprawdę to irańskie bojówki tam działały. No właśnie, tych aktorów, bo przecież nie zapominajmy o Turcji, aktorów tego dramatu, tej tragedii, wielkiej tragedii Aleppo jest wielu.
A to jest tak złożony problem. Syria i cały Bliski Wschód, nie wspomnieliśmy o głównym aktorze, to jest Izrael, dla którego wojna w Syrii jest na czymś politycznie doskonałym, dlatego że jakby odciąga od tych problemów, które ma Izrael i które tworzy Izrael. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że to, co dzisiaj nazywamy Bliskim Wschodem, to jest taki rzeczywiście tygiel kipiący tymi emocjami, tą nienawiścią. Tygiel, który wziął się po upadku Imperium Osmańskiego. Mówimy o rzeczy sprzed 100 lat, ale niestety prawda jest taka, że jeżeli raz się coś zepsuje, to trwa i ma swoje brzemię aż do dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze to jest tak zróżnicowany mimo wszystko jeszcze dzisiaj region, że trudno tam rzeczywiście go jakoś sensownie podzielić. Po drugie, ten podział, który mamy, jest podziałem dokonanym po I wojnie światowej przez mocarstwa kolonialne, szczególnie Francję i Wielką Brytanię, które sobie pokroiły tą rzeczywistość jak chciały. Syria jest czymś sztucznym. To, co nazywaliśmy kiedyś Syrią, to nie ma nic wspólnego z tą Syrią dzisiaj. To nie jest tak naprawdę, nie ma tej łączności historycznej między tą starożytną, średniowieczną Syrią a dzisiaj. To jest sztuczne państwo, gdzie rządzi akurat klan, który jest, wywodzi się z takiej herezji islamu, który nie jest w tym głównym nurcie islamu. Jest tam ich tam, nie wiadomo jak to dzisiaj wygląda, ale tam około kilkunastu do 200%, mam na myśli oczywiście lewitów, gdzie rodzina Al-Assadów się wywodzi z tej sekty islamskiej, ale mamy też wszystkie odłamy islamu, mamy tam chrześcijan, mamy różnego rodzaju sekty chrześcijańskie, mamy różne ludy, narody. To jest właśnie ten tygiel i przychodzi taka sytuacja po II wojnie światowej, kiedy tam rozlewa się socjalizm. Rozlewa się socjalizm, jest próba budowania pewnej jedności na podgruncie tym socjalistycznym. Jest partia Baas, która rządzi w wielu państwach regionu. Są takie próby zjednoczeniowe właśnie między Egiptem a Syrią. I tam przychodzi Związek Radziecki. I do pewnego momentu Związek Radziecki jest głównym rozgrywającym. Stąd te tradycje łączności wielu tych reżimów lokalnych, bliskowschodnich, najpierw ze Związkiem Sowieckim, a później z Rosją. I Rosja miała tam swoje wpływy i dalej je ma, dlatego że dziesiątki tysięcy młodych muzułmanów, chrześcijan z Bliskiego Wschodu kończyły studia w Związku Radzieckim, uczyły się rosyjskiego, uczyły się rosyjskiej kultury. Jakoś tam są, prawda, zakorzenione w tym wszystkim. Łatwiej się z takimi ludźmi porozumieć. To jest jakby jedna rzecz. Później przychodzi ten kryzys sowiecki i wejście Stanów Zjednoczonych, czy próba wejścia, oczywiście obecność Izraela, oczywiście oddziaływanie Turcji i Iran. I to jest też ciekawe, że Iran od końca lat 70., od przełomu, kiedy to rewolucja dochodzi do skutku w Iranie i ajatollahowie szukają poparcia na Bliskim Wschodzie, oni tworzą ugrupowania, które są proirańskie i są takby narzędziem Islamskiej Republiki Iranu na Bliskim Wschodzie. I jest ten klan Asadów. Najpierw mamy starego Hafeza, który się wsławił też przecież różnego rodzaju mordami, prześladowaniami, używał broni chemicznej itd. Później przychodzi jego syn Asad. Czy to jest jakiś, no jest to problem, ale też pamiętajmy, że jest to też pewne takie, może to zabrzmi trochę niezrozumiale dla nas, ale my też troszeczkę żyjemy w takiej postdemokracji i tam też mieliśmy taką jakby demokrację, ale nie do końca demokrację, wiadomo było o co chodzi, ale przynajmniej był jakiś porządek, w tym sensie, że no Syria jednak tych lat 80., 90. to było w miarę stabilne państwo, które tam jakoś, no i nagle mamy do czynienia z tą rozgrywką. Z jednej strony właśnie Rosja, z drugiej strony Stany Zjednoczone, z trzeciej strony Izrael, z czwartej Turcja, z piątej Iran. Każdy tworzy swoje bojówki, każdy tworzy swoje milicje. Tu jakaś opozycja, która się przekształca, a dodajmy jeszcze do tego wątki islamistyczne. No mamy tam do czynienia teraz z sytuacją, no możemy nazywać te poszczególne partie, ruchy, ale to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma naprawdę żadnego znaczenia. Te mamy i tych globalnych graczy, i mamy regionalnych graczy, i mamy takich graczy zupełnie lokalnych, którzy coś chcą ugrać. Mamy ruchy etniczne, mamy ruchy właśnie religijne. To jest taki tygiel kocioł, z którego wszystko tam kipi. Jak powiadam, władza...
Ale w tym tyglu to chyba najwięcej chce zyskać, czy próbuje zyskać Putin.
Czy on próbuje zyskać? No, co on może tam zyskać?
A co on może tam osiągnąć?
No więc zadajmy sobie to proste pytanie. Dla niego to jest narzędzie. Dla niego to jest narzędzie pokazania, czy ma to jakby dwa takie oblicza. Jeden to jest wewnętrzne, dlatego że Rosjanie lubią takie rzeczy. Lubią, kiedy jest o nich głośno, kiedy ta Rosja gdzieś tam jest i to ma przełożenie na politykę wewnętrzną. No Putin jest szalenie popularny, był, jest i pewnie długo, długo jeszcze będzie. Z drugiej strony mamy to politykę zewnętrzną, kiedy w sumie stosunkowo niewielkimi siłami można utrzeć nosa Stanom Zjednoczonym. A tak jest. Od momentu, kiedy Putin, z tą przerwą na Miedwiediewa, ale to wiadomo, że to był taki Putin bis, kiedy Putin rządzi, to jest jakoś taka idea fix, żeby ci Amerykanie jednak zrozumieli, że on jest światowym graczem. I czy to będzie Ukraina, czy to będzie Syria, czy to będzie cokolwiek innego. To ta polityka, ale cokolwiek innego. W Gruzji to w zasadzie utarł nos Amerykanom i to był taki moment, kiedy on zrozumiał, że Amerykanie nie są tacy silni, nie są tacy mocni i przede wszystkim nie poprzez system rządów i poprzez jakby te ograniczenia, które sami sobie nakładają, wcale nie są tacy skuteczni. I ja myślę sobie, że wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, to on po prostu pokaże, że może. I że może, i że wychodzi mu to. I...
Czyli będzie to taka karta, Syria będzie kartą przetargową przed negocjacjami, rozmowami z Donaldem Trumpem?
Putin traktuje to bardzo globalnie, całościowo. To jest jeden z wielu momentów w jego tym takim antyamerykańskim froncie, czyli tylko antyamerykańskim, ale przede wszystkim antyamerykańskim froncie. Ja myślę sobie, że rzeczywiście tak będzie, że Donald Trump, kiedy rzeczywiście zostanie zaprzysiężony, kiedy będzie prezydentem, no będziemy niesamowity orzech do zgryzienia, dlatego że z jednej strony Putin bez przerwy szuka pewnej płaszczyzny porozumienia w różnych tam wartościach czy pseudowartościach, z drugiej strony jednak jest zdecydowanie antyamerykański, mimo że jest pragmatyczny, ale antyamerykański. Tutaj ta Syria trafiła mu się naprawdę. Z jego punktu widzenia to jest wspaniałe miejsce, gdzie może po pierwsze testować swoich żołnierzy, po drugie pokazywać swoją wielkość, a po trzecie jest to karta przetargowa. Czyli tam 20 tysięcy Syryjczyków to czy w tamto, jego to nie interesuje.
No tylko to jest dosyć makabryczny sposób prowadzenia polityki.
No ale to jest, taka jest rzeczywistość. Jeżeli popatrzymy na decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych w momencie, kiedy decydował się na uderzenie na Saddama Husajna, jak się okazało, zupełnie fałszywe, oskarżonego o posiadanie broni atomowej, to już każdy dzisiaj rozsądny człowiek wie, że to było po prostu nieprawdą. No to policzmy, ilu ludzi zginęło w Iraku do tego momentu, prawda? To są setki tysięcy ludzi. No, to są naprawdę... No to, czy kto za to odpowiada, prawda? Niestety politycy są tacy, jacy są i oni nie wahają się przed tego typu ofiarami, szczególnie, że oni nie ponoszą żadnych z tego tytułu kosztów.
A tym bardziej, że Zachodowi może nie tyle jest to na rękę, co po prostu jest na koło zrzucić winę, a sami skoro nie robią nic, no to łatwo mówić, łatwo
to
mówić.
Trudno, że oni nie robią nic, dlatego że jak powiadam, no to ten impuls, który przyszedł w 2010 roku, tej arabskiej wiosny, arabskiego przebudzenia, on się nie wziął skąd. On miał swoich konkretnych autorów i trzeba szukać i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie. To mówię, to takie przeświadczenie, że wszyscy mają być tacy jak oni, to jest dramatyczne. I to, co teraz mamy, no to jest konsekwencją przyjęcia takiego kursu. Pamiętajmy Państwo o tej próbie właśnie tej Unii dla Śródziemnomorza francuskiej, prawda? Jak to właśnie prezydentowi Sarkozy nagle się zamieniło jakieś postimperium francuskie. I tutaj mamy rezultaty. Francja jest obecna na Bliskim Wschodzie i była obecna szczególnie w Libanie, ale nie tylko. Anglia czy Wielka Brytania była tam obecna. Do dzisiaj rolę Wielkiej Brytanii przejęły Stany Zjednoczone, ale trzeba szukać winy jednak no, także po naszej europejskiej stronie, bo my chcieliśmy tych ludzi nauczyć demokracji, ale no, pamiętajmy, że żyjemy w sytuacji, gdzie no nie da się pewnych spraw przenieść tak łatwo, dlatego że to są całe wieki uczenia się pewnych mechanizmów i pewnych zasad i wartości. Te społeczeństwa są takie, uznajmy, że one są takie, one są inne od nas i tyle. A dzisiaj opowiadam, walczy każdy z każdym i nie wiadomo tak naprawdę, o co chodzi.
Ale to może w takim razie Donald Tusk ma rację, z którym mówi, że nie jesteśmy skuteczni, nie my jesteśmy odpowiedzialni, nie radzimy sobie z tym. No, to...
no tak, no ale no nie jesteśmy odpowiedzialni. Akurat tutaj bym polemizował z tym stanowiskiem, że nie jesteśmy odpowiedzialni, a że sobie nie radzimy, to na pewno, ale trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie. Nie radzimy sobie gdzie? W Europie sobie nie radzimy. W Europie nie radzimy sobie. Ta wizja uprawiania polityki na pewnych zasadach, jaką reprezentuje między innymi Donald Tusk, jest wizją prowadzącą donikąd. I dlatego my sobie nie radzimy tutaj, więc jak sobie nie radzimy tutaj, to jak możemy pomóc tam? Widać, że Unia Europejska od wielu, wielu już lat nie tylko nie pomogła sobie, ale też nie pomogła nikomu na zewnątrz.
I tutaj postawimy przecinek. Za kilka minut wracamy do rozmowy.